Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak ciało dziecka małego i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od Twego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą słudze Twemu tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jako złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli będziemy się Go zapierali, to i On się nas zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do Niego zaś rzekł: wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, nie jeden to przypadek w Ewangeliach opisany, kiedy Chrystusa odpowiednio potraktował ktoś obcy, to znaczy spoza narodu żydowskiego. Pamiętacie Kananejka, jak krzyczała: synu Dawida, ulituj się nade mną. Pamiętacie setnika, który powiedział: nie jestem godzien wejść pod dach Twój. I dzisiaj teraz ten Samarytanin, który jako jedyny przyszedł. Działa przez wieki i chyba na całym świecie ta zasada, że to, co jest nasze, że to, co jest moje, że to, co jest, co ja znam, to ja tego nie szanuję. Natomiast co jest obce, co jest egzotyczne, co jest zagraniczne, co jest jakieś z innego świata, tym się bardziej przejmujemy. Tak można chyba nakreślić problem właśnie tej wdzięczności lub bezwdzięczności. Bóg wszedł w zwykłość i chce być nasz, nasz Bóg. Mówiłem wam, kochani, i serdecznie zachęcam, byście sobie mocno ustawili to słowo: mój Bóg. żeby to było, ta bliskość między Tobą a Bogiem, żeby była taka bliskość rodzinna. Ty jesteś mój Bóg, który mnie stworzyłeś, odkupiłeś, który znasz całe moje życie, znasz życie mojej rodziny. Ty jesteś z tej strony ulicy, nie z tamtej. Mój Bóg. Bóg chciał właśnie wejść w to, żeby stać się taką zwykłością. To, co Państwu kiedyś mówiłem, ludzie się wstydzą różańca, ale nie wstydzą się koralików, na których muzułmanie odmawiają jakieś tam swoje modlitwy, bo to egzotyczne, bo to ciekawe, bo to mi koleżanka z Egiptu przywiozła. A różaniec taki zwykły, to co tutaj się ekscytować? Więc jest to niekiedy taka wielka niekonsekwencja, ta zwykłość. Pewien pan się chwalił, skarżył, mówiąc, że jak dyrektor w pracy jego żonę prosi o herbatę, to natychmiast dyrektorowi przynosi, a jak on wieczorem mówi, zrób mi herbatę, to sam se zrób. Bo dyrektor jest egzotyczny, no może jeszcze w jego rękach awans człowieka, ale to też chyba jest z tego, że cudze chwalimy, swojego nie znamy. Wspominałem kiedyś swoje spostrzeżenia z Hamburga, gdzie byłem na rekolekcjach wielkopostnych, to był koniec zimy, no i pewnego wieczoru tak sypnęło nieprawdopodobnie śniegiem i ja mówię, no nareszcie zobaczę wzorcową akcję odśnieżania przez Niemców zrobioną. Już Niemcy, no to jest tak perfekcyjny naród, tak pracowity, tak solidny. Kiedy po 2,5 dniach nikt nie dotknął się tego śniegu, a myśmy takie piruety odstawiali i Polacy, i Niemcy na tych chodnikach, zrozumiałem, że z nami nie jest tak źle. Chociaż w dniu dzisiejszym chwalenie władz miasta jest może nie na miejscu. Ale u nas by był już dawno wielki skandal, większy niż tam był skandal. Ta zwykłość, że coś jest moje, że coś jest zwykłe, to jest droga do nieba. Mówiłem o Matce Bożej, która musiała zmierzyć się z najtrudniejszą próbą monotonii swego życia. Śniadanie, obiad, kolacja, śniadanie, obiad, kolacja, pranie, sprzątanie, rozmowa z sąsiadką o tym samym, co wczoraj. I tej monotonności niekiedy się nie możemy odnaleźć, a jest to droga krzyżowa. I dzisiaj Chrystus pokazuje, pyta się o tych 9 zwykłych, jego rodaków, którzy nie przyszli. Kochani, postawa tych trędowatych jest wzorowa. Wiecie, trąd, straszna choroba. Moja znajoma siostra zakonna, pielęgniarka, opowiada mi, że różne operacje w szpitalu przechodziła jako pielęgniarka, asystowała przy różnych operacjach i tam widok krojonego ludzkiego ciała nie robił na niej wrażenia. Ale kiedy zobaczyła rany pochodzące od trądu i ten zapach, to mówi, miętowo mi się zrobiło tu w przełyku. To jest coś nieprawdopodobnego. Ciężka choroba, w której w zasadzie rany się nie goją. Nawet jeśli się zaleczą, to tylko znaczy, że przestały być groźne dla otoczenia, ale one się nie zagoją już do końca życia. Ci, którzy chorują na trąd, często chodzą w takich krótkich bucikach, bo już im palce od nóg podpadały. Więc potworna choroba i oni byli oczywiście traktowani z wielkim dystansem ze względów higienicznych, ale jeszcze z tego powodu to musimy sobie przypomnieć, że człowiek chory w Starym Testamencie to był grzesznik. My dzisiaj mamy absolutnie odwróconą taką ocenę. Człowiek chory, otaczamy go szacunkiem, współczujemy, staramy się być jak najrzeczliwsi. Tam było odwrotnie. Chory to jesteś przeklęty przez Boga i trzymaj się nas z daleka. Ze względu na trąd i ze względu na swoją postawę, która się Panu Bogu nie podoba. To dopiero chrześcijaństwo przez wieki zmieniło spojrzenie na ludzi chorych, słabych, starych i broni ich po dzień dzisiejszy, tym razem przed eutanazją. Więc byli to ludzie, którzy nie wolno im było się zbliżać do innego człowieka, do osad ludzkich, byli przeklęci. To może było dla nich nieraz może i gorsze, na pewno gorsze niż te same rany. I teraz też pokornie zatrzymali się z daleka i głośno wołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Tak jakby gdzieś tam po drugiej stronie krakowskiego przedmieścia stali jacyś biedacy i prosili: wpuśćcie nas, wpuśćcie nas, wpuśćcie nas. A my byśmy ich wpuścić nie mogli. I Jezus wystawia ich na wielką próbę wiary. Każe im iść do kapłanów. Kapłani pełnili wtedy rolę takiej służby zdrowia, pracowników zakładu higieny i sprawdzali, czy ktoś naprawdę wyzdrowiał z trądu, czy może wrócić do społeczeństwa. Oni dawali takie przepustki. Proszę też zwrócić uwagę, jak Chrystus szanuje porządek ustanowiony przez prawa Starego Testamentu. Mimo że o kapłanach on nie miał wielkiego mniemania, jednak każe iść im, tym trędowatym do kapłanów, żeby się sprawdzili. Wielki szacunek Chrystusa dla prawa, które pochodziło od Ojca. I oni idą. To tak jakbyś, przepraszam za porównanie, stał w piżamie, a ja bym ci powiedział, idź do balu, do noworoczny bal do Mariota, a po drodze ci się ubranie zmieni. No, byśmy powiedzieli, Panie Jezu, to może pierw ubranie, co? A potem pójdę tam. A oni idą pokornie do kapłanów, mimo że wcale nie są jeszcze uzdrowieni. I ja sobie mówiłem, pomyślałem sobie, że oni ryzykowali. A w zasadzie co oni ryzykowali? Co oni mieli do stracenia? Oni już nic nie mieli do stracenia. Oni byli na samym dnie. Drodzy bracia i siostry, dopóki my mamy dobre imię, dopóki chcemy, żeby o nas coś tam myślano, ci ludzie, żeby myśleli tak, ci ludzie tak, to my się boimy i lękamy. Boimy się właśnie przyznać do różańca, boimy się jakąś tam zająć postawę wobec danej sytuacji. Pan Bóg doprowadzał często człowieka do takiej sytuacji, że on już nie miał nic do stracenia. I wtedy ukazywała się jego wiara. Dzisiaj z jednej strony, no przynajmniej w naszej części geograficznej świata, trądu nie ma, ale są ludzie, których można nazwać takim duchowym trądem, zarażonymi, którzy też są, sami sobie ustawili przykaz, że nie będą zbliżać się do ludzi, że będą żyli na odludziu. Takie postacie, jak to niektórzy psychologowie określają, na przykład chłopiec z kuchennego okna. Ludzie, którzy zostali w samotności, którzy się zrezygnowali z wszystkich znajomości, bo uważają się za tak beznadziejnych. To jest bardzo ciekawy mechanizm tych 10 trędowatych w dzisiejszej Ewangelii. Oni się jakoś znaleźli, bo trędowaty znajdzie trędowatego. Kochani, bardzo często jest, przyjmijmy, jakaś dziewczyna, która ma ojca alkoholika i przeżywa w związku z tym piekło. I mówi, że nigdy w życiu nie wyjdzie z alkoholika. Nigdy w życiu. To jest po prostu fundament. Ja nie będę miała takiego małżeństwa jak moja mama. I co się dzieje? Ona jest niepewna siebie. Bo wszyscy, którzy mieli ojców alkoholików, są jakoś niepewni siebie. I nie ma zbyt szeroko rozwiniętej tej samooceny własnej. I jest niepewna. Dlatego szuka chłopaka narzeczonego, szuka, który byłby miły i sympatyczny. I trafia często na syna alkoholika, bo on nie umie być twardy. On nie umie być stanowczy. On umie być tylko miły, serdeczny, ciepły, taki misiek kochany. I jej się to podoba. Jaki delikatny. Jak mnie kocha. Ten chłopak, tacy ludzie często nie potrafią kochać etapami. Oni po prostu zarzucają swoją sympatię kwiatkami, wianuszkami, czekoladkami, słowami. Oni co godzinę muszą wypowiedzieć parę razy kocham cię, bo są niepewni siebie, więc chcą tą swoją wybrankę otoczyć jak pajęczyną tymi słowami, tymi emocjami. I ona mówi, Boże, to jest tego taki, którego szukam. Nie jest jak mój ojciec. Mój ojciec nigdy matce nie mówił skarbuszku. A ten mój mi mówi skarbuszku. I to tak dużo, tak często. I nie wie, proszę Państwa, że pakuje się dokładnie w taką samą historię. Bo jej ojciec jest na tej samej drodze, tylko na innym etapie rozwoju. Często wynoszą z domu, chłopak wynosi z domu takie imię, nikogo nie będę potrzebował, wszystko załatwię sam. Dziewczyna wynosi z domu imię, nikogo nie zadowolę. Ja zawsze będę musiała coś takiego zrobić, że ktoś się na mnie zawiedzie. I teraz taki nikogo nie będę potrzebował, z panią nikogo nie zadowolę, biorą ślub. I to, co mówiłem kiedyś Państwu, na ogłoszeniach trzeba by już napisać, na zaproszeniach, ślub odbędzie się w kościele tym i tym, przyjęcie w tym i tym, planowane rozbicie związku w 2026 roku. Proszę mi wierzyć, to nie jest ich wina. Trzeba im wtedy powiedzieć, słuchajcie, jesteście naprawdę jako pojedyncze osoby, świetni, wspaniali, dobrze, macie dobre serce, tylko sami nie dacie rady. Musicie poprosić o pomoc. Musicie poprosić o pomoc. I paradoksalnie taka dziewczyna, która wychodzi za mąż za takiego niedojrzałego chłopaka, który jej pasował jej właśnie emocjonalnie, pasował, że się wygłupiał, żartował, że to narzeczeństwo było jak jakaś rzeczywiście bajka z filmów Disneya, potem po ślubie nagle traci swoją werwę, swoją inwencję twórczą i zaczynają wychodzić wszystkie te jego słabości. Kiedyś jedna dziewczyna mi opowiadała, że proszę księdza, miałam narzeczonego już, ale to była klasa, to była osobowość. To był po prostu naprawdę mądry człowiek i rodzina taka też, że było na co popatrzeć i kogo posłuchać. I przestraszyłam się. Przestraszyłam się, jak ja taki kopciuszek gdzieś tam z prowincji wejdę w takie progi i zerwałam ten związek. I chciałem sobie poszukać takiego troszeczkę mniej jakoś tak eksponowanego. No i znalazłam i wziąłem ślub, ale nie wiedziałem, że on jest aż tak mało eksponowany. Szukałem po prostu troszeczkę takiego, żeby nad nim panować, a znalazłam takiego, o którym się trzeba opiekować i go na rękach nosić. Przesadziłam. Więc dlatego trzeba pamiętać, że można, szukając właśnie drogi ucieczki od swojego dzieciństwa, wpaść dokładnie w te same sidła, w które wpadli nasi rodzice. I tutaj się, że tak powiem, natury, psychiki nie oszuka. Każda choroba wymaga leczenia, tak i tutaj te nasze zranienia rozmaite, tąpnięcia jakieś emocjonalne, wymagają tego, żeby wziąć się za pracę, a nie tylko dopasowywać osoby poszczególne do moich jakichś wewnętrznych możliwości. Drodzy bracia i siostry, jeden, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Nam się wszystko należy, te systemy społeczne, które przejmują opiekę finansową nad człowiekiem, jakoś eliminują poczucie tego, że ja muszę na coś zapracować, że ja muszę komuś powiedzieć dziękuję. Tak bardzo często się właśnie mówi, mi się należy. Nic się nam nie należy. Wszystko dostajemy z łaski i Chrystus powiedział, nic dobrego nie możecie uczynić beze mnie. Wszystko, co czynimy dobre, pochodzi od Niego. A nasze ziemskie sukcesy, specjalistą od naszych ziemskich sukcesów jest szatan, który potrafi naprawdę człowieka doprowadzić do, wydaje mu się, sukcesu, a potem wszystko wali się z hukiem. Dlatego musimy się uczyć rozróżniać łaskę Chrystusową, która ma służyć naszym dobrym uczynkom, i jakiś szatański taki, taką szatańską karierę, która tylko po to nas wynosi do góry, żeby potem runęła wszystko, wszystko runęło na ziemię, zostało zdruzgotane, poddane jakiejś destrukcji. Także pamiętajmy, każda Eucharystia, to słowo znaczy dziękczynienie, i każdy, kto przychodzi na Eucharystię, powinien przynieść tego ducha wdzięczności Panu Bogu za to, że zostaliśmy oczyszczeni. Tyle razy w konfesjonale, że zostaliśmy oczyszczeni. Tyle razy przez jakieś nabożeństwa pokutne, przez posty, że ciągle nas Chrystus oczyszcza z naszego trądu serca, obyśmy wracali do Niego i donośnym głosem, tak jak ten uzdrowiony, wielbili Go za wszelkie łaski, które nam uczynił.